Kontynuujemy naszą wycieczkę po jednej z najnowocześniejszych firm zajmujących się w Polsce wykorzystywaniem śmieci z pożytkiem dla przyrody i dla portfeli mieszkańców. Tym razem w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zwiedzamy sortownię. I razem z jej kierownikiem Dariuszem Cieplińskim udowodnimy, że im lepiej przykładamy się do segregacji odpadów, tym w większym stopniu można nadać im drugie życie, a przy tym pozytywnie wpłynąć na nasze domowe wydatki. Bo śmieci sortowane są po prostu tańsze.
Na sortownię przyjmujemy trzy grupy odpadów. Jest to żółty, zielony, niebieski worek, czyli tworzywa sztuczne i metale, szkło i makulatura, papier i tektura. Te odpady trafiają na sortownię oczywiście po wcześniejszym zważeniu. Wygląda to w ten sposób, że w zależności jaki mamy tryb pracy, jaki ustalony harmonogram pracy, tam też kierujemy te transporty. Czyli chodzi tu o to, że jeżeli w danej chwili odbywa się przerób chociażby tworzyw sztucznych i metali, my te transporty na tyle, na ile potrzebujemy, przyjmujemy już bezpośrednio na halę wyładunkową, na halę przyjęć do hali sortowni, a chociażby transporty makulatury czy szkła są przyjmowane do przestrzeni magazynowej, tak? Czyli do magazynów, które znajdują się obok sortowni. Prowadzimy także kontrolę, aby dbać o to, żeby rzeczywiście odpady były zgodne z tą deklaracją, tak? Czyli żeby rzeczywiście w makulaturze znajdowała się makulatura. Dbamy w ten sposób o to, żeby nie było nieprawidłowości, żeby też wyeliminować jakiekolwiek zagrożenia w dalszym procesie przeróbki tych odpadów. Ważne jest też to, bo do samej hali sortowni, oprócz tych odpadów, które są zbierane przez mieszkańców miasta Konina, jest prowadzona selektywna zbiórka i są tutaj dostarczane, tak samo do sortowni trafiają odpady z tak zwanego PSOK-u, czyli z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się zaraz przy hali sortowni. Tam między innymi też są przyjmowane papier i tektura, czyli makulatura, są tworzywa sztuczne i szkło. I także te odpady z tego właśnie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane do sortowni celem właśnie dalszej segregacji, by wyciągać jak najwięcej tych surowców wartościowych. Przyjmując odpady, odbywa się to w ten sposób, że operator ładowarki pobiera z hali wyładowczej materiał, czyli te śmieci, które aktualnie przetwarzamy, przerabiamy. Jest to zasypywane na urządzenie do otwierania worków. To urządzenie ma na celu otworzyć worek, bo jak wiadomo też bardzo duża część tych odpadów jest dostarczana właśnie we workach z tego systemu workowego. To urządzenie otwiera worek i wstępnie już rozdziela ten materiał, który jest w środku worku, tak żeby jak najbardziej tu efektywniej ten proces segregacji się odbywał. Za pomocą przenośników sita bębnowego ten materiał jest transportowany na sicie bębnowym. Frakcje drobne są odsiewane, są traktowane jako frakcja taka balastowa i to jest przekazywane dalej na zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w celu prowadzonego tego odzysku energii elektrycznej i cieplnej. Natomiast ta frakcja nadsitowa, czyli wszystko to, co jest nad sitem, jest przekazywane dalej na kabinę sortowniczą, gdzie mamy 10 stanowisk pracowniczych, gdzie pracownicy wybierają konkretny asortyment surowców i tu zaznaczam surowców, na które jest odbiór, czyli jest prowadzony recykling. 10 stanowisk i wybierane są, jeżeli chodzi o żółty worek, wybierane są folia polietylenowa, czyli z oznaczeniem bardzo często LDPE. Następnie opakowania typu PET. Łatwo to odróżnić, dlatego że są to wszelkie opakowania po napojach, po wodzie mineralnej, po napojach słodkich. Rozdzielane są na kolory ze względu na to, że jednak no, ta wartość ich później w sprzedaży są znaczące różnice. No to my segregujemy to na bezbarwny, niebieski i zielony, ale wszystkie te kolory są transparentne, tak? Czyli mówimy tutaj o tych opakowaniach transparentnych. Później jest tak zwana chemia gospodarcza i to jest miks surowców, opakowań też z grupy polietylenu, ale oznaczone bardzo często, jak patrzymy na opakowanie, ten trójkącik jak jest, to jest nazwa HDPE albo PEHD. W każdym razie ten surowiec tam trafia, jest wybierany przez pracowników i tak samo odpady, śmieci z oznaczeniem PP, czyli polipropylen. Bardzo często no to są chociażby właśnie skrzynki, wszelkiego rodzaju plastikowe skrzynki czy doniczki. I jeszcze jeżeli chodzi o ten żółty worek, prowadzimy wybieranie puszek aluminiowych i kartoników wielomateriałowych.
A propos tych żółtych worków i kontenerów na metale i na plastiki, bo tak to przed blokami jest nazwane, co my tam powinniśmy wrzucać, a czego nie? Czy na przykład, nie wiem, mam papierek po batoniku też tam wrzucić, czy to nie ma sensu?
Nie, oczywiście, że nie i właśnie dlatego bardzo często zwracam uwagę. Przed chwilą powiedziałem o całym tym asortymencie surowców, który jest wybierany i nie bez przyczyny zaznaczyłem właśnie to, że to są surowce, których rzeczywiście, na których jest prowadzony recykling. Mamy bardzo dużo opakowań i na to warto zwracać uwagę, gdzie jest nawet trójkącik, ale bardzo często jest napisane oder, inne, tak, albo nie ma jasno wskazanej informacji, z jakiego surowca jest to zrobione. To, no niestety, tak, ale takie surowce, one trafiają później. Nie jesteśmy w stanie tego wziąć, wyciągnąć pomóc i znaleźć tutaj recyklera, który by to zagospodarował. My przekazujemy to do termicznego unieszkodliwienia i tak całe szczęście my mamy tą instalację właśnie termicznego unieszkodliwienia, więc u nas składowisko nie rośnie z powodu takich odpadów i to całe szczęście, ale nie wrzucamy byle jak, nie wrzucamy tutaj akurat ten przykład tego opakowania batonika, to jest i tak taki najmniej szkodliwy. My niestety, ale w żółtym worku to prowadzimy też taką galerię zdjęć z różnymi właśnie takimi dziwnymi rzeczami, które się znajdują w tym strumieniu, chociażby znajdujemy igły, znajdujemy zużyte pampersy, pieluchy i całe mnóstwo różnych odpadów, bardzo często w ogóle zagrażających bezpieczeństwu pracy. My mieliśmy różne zdarzenia i tutaj bardzo mocno apelujemy pod tym względem, żeby selektywną zbiórkę i tą segregację odpadów u źródła prowadzić bardzo starannie. Nie traktować, że jak żółty worek, to wszystko, co plastikowe, to wrzucamy, tylko wrzucamy rzeczywiście to, co jest wskazane. Bardzo często naprawdę ulotki przez miasto, czy gminy, czy spółdzielni i tak dalej są wykonywane bardzo skrupulatnie, sumiennie i są jasne informacje, co wrzucamy. Wszystko to, co jest odpadem komunalnym, a nie zostało wykazane przy tym żółtym, niebieskim czy zielonym kolorze, w tym przypadku wrzucamy do czarnego worka, tak? Chyba, że mówimy o odpadach biodegradowalnych, no to wtedy oczywiście brązowy worek, tak? Zaznaczamy bardzo właśnie kwestię tego, żeby nie wrzucać bezmyślnie tych opakowań, dlatego, że to przede wszystkim utrudnia dalszy proces segregacji, bo cała masa tych właśnie odpadów, które nie powinno się znajdować, na dobrą sprawę utrudnia, spowalnia proces segregacji, gdzie można by było to zrobić bardziej sprawniej. W przypadku przerobu makulatury, czyli tego niebieskiego worka, to jest dla nas prostszy proces segregacji, dlatego, że tam w sobie mamy, wydzielamy dwie grupy surowcowe. Tutaj jest tak zwana gazetówka, jest to miks gazetowy, książki, zeszyty, ulotki, a druga ta frakcja to jest, druga ta grupa to jest karton, tak? I wszystko ponad to, to jest traktowane jako balast i jest unieszkodliwiane w ZTOK, czyli tutaj prowadzony jest ten proces termicznego unieszkodliwiania, więc jest zdecydowanie prostszy od tego żółtego worka. Ten żółty worek jest najbardziej rzeczywiście taki bogaty w asortyment i wymaga takiego szczególnego zaopiekowania się. Ze szkłem na szczęście też nie ma większego problemu. Ja myślę, że wiele tutaj tych akcji, które są prowadzone odnośnie propagowania prawidłowej segregacji, powoduje to, że akurat szkło dosłownie prawie, że w 100% jest poddawane recyklingowi. Więc tutaj nie ma większego problemu. Na obecną chwilę my prowadzimy to w ten sposób, że doczyszczamy dosłownie w bardzo drobny sposób, doczyszczamy to szkło, ono jest przekazywane do recyklera i tutaj nie ma najmniejszego problemu z jego zagospodarowaniem i prowadzeniem procesu recyklingu.
Ale czy tak naprawdę każdego rodzaju szkło może trafić do takiego kontenera? Czy są jakieś takie rzeczy, których nie powinniśmy wrzucać? Nie wiem, zbiłem klosz czy samą żarówkę, pewnie też nie.
Oczywiście, że nie. Trzeba dopowiedzieć, że tak. Przede wszystkim szkło opakowaniowe, tak? Czyli po wszelkich produktach spożywczych, no czy też po środkach różnych chemicznych, ale oczywiście bez zawartości. Pamiętajmy o tym, że odpady wyrzucamy bez zawartości, tak? Czyli jeżeli mamy nawet opakowania właśnie po napojach i tak dalej, bardzo ważne, żeby to wszystko było opróżnione. Czyli no też, żebyśmy tutaj dbali o to, żebyśmy nie marnowali tego, tak? Co kupiliśmy. I więc, aby te opakowania były opróżnione z zawartości. Jeżeli chodzi o szkło, oczywiście nie żarówki i nie porcelana, bo bardzo często to jest też takim problemem. Nie, tylko i wyłącznie szkło opakowaniowe, tak jak powiedziałem, czyli po tych artykułach spożywczych czy po chemii. Wszelkie tego typu rzeczy właśnie jak porcelana chociażby wrzucamy do czarnego worka. Wtedy traktujemy to jako odpad zmieszany komunalny.
A taki szary mieszkaniec Konina, jaką ma korzyść z tego, że będzie skrupulatnie segregował, że nie będzie wyrzucał wszystkiego do tego jednego worka na śmieci zmieszane? No to są korzyści finansowe, tak? To ciągle podkreślacie. Naprawdę to tak wygląda?
Naprawdę tak wygląda. No przede wszystkim, jeżeli dobrze będziemy prowadzić segregację, to tak jak wspomniałem, będziemy mieli w mniejszej ilości odpadów więcej wartościowych surowców, które będą podawane recyklingowi. Czyli w sumie te procesy będą trwały krócej, proces będzie bardziej efektywny. To, że my zaśmiecamy w cudzysłowie innymi surowcami, które nie powinny się znajdować albo powinny się znajdować w innych, to pamiętajmy o tym, że chociażby ze względu na wydłużenie tego procesu, bo mamy dużo większą ilość tych odpadów, już będzie generować dodatkowe koszty. Więc na pewno aspekt oczywiście finansowy, ale też pamiętajmy o tym, że i oczywiście cały czas tu mówimy o środowisku, bo bardzo to ma wymierny skutek, jeżeli chodzi o nasze środowisko, o zadbanie. My w ten sposób wykorzystujemy ten potencjał, który jest w odpadach.
Jesteśmy teraz przy linii sortowniczej, tak się to nazywa?
Dokładniej, kabina sortownicza, gdzie pracują sortowacze. mamy tutaj 10 stanowisk pracowniczych, gdzie fizycznie już odbywa się ten proces wybierania surowców wtórnych, surowców, które nadają się do recyklingu. I zaczynamy od tych surowców, które najwięcej zakrywają nam, tak, pozostałe drobniejsze może surowce, tak, i by stanowiły gdzieś tam utrudnienie w dalszym procesie segregacji. Odbywa się to w ten sposób, że na pierwszych stanowiskach pracowniczych pracownicy wybierają folię, następnie są to już opakowania te drobniejsze, czyli tak zwane PET-y, bezbarwne, niebieski, później mamy chemię gospodarczą, zielony PET i później są kartoniki wielomateriałowe i puszkę. Czyli najpierw zaczynamy od tego, co ma największą powierzchnię, co może rzeczywiście zakrywać nam te surowce wartościowe przy segregacji.
Teraz pytanie też takie może zadam, które może dzieci zadają często. Jak ta taśma jedzie z tymi śmieciami i ktoś nie zdąży czegoś zabrać, to co potem?
Mamy stanowiska wyposażone w tak zwane chwilowe wyłączniki. Pracownicy, każdy na swoim stanowisku pracy ma do dyspozycji wyłącznik chwilowy, a więc jeżeli nadarzy się taka sytuacja, w której rzeczywiście pracownik, który odpowiada za wybieranie danego surowca, ma duże nagromadzenia w swoim obszarze tego wartościowego surowca, on może jakby na chwilę zatrzymać ten proces w celu doczyszczenia, czyli wyłączona jest taśma, wybiera wartościowy surowiec i później załącza z powrotem.
Jeszcze jedna rzecz, która mi się zrzuciła w nos, można powiedzieć, bo nie czuć tutaj żadnych zapachów, mimo tego, że to są elementy plastikowe, których były różne ciecze, płyny.
Dwie rzeczy. Pierwsza to, że właśnie jesteśmy świeżo po wymianie układu wentylacji, więc mamy wydajny i nawet nie tylko układ, który spełnia wymagania, ale przede wszystkim nawet przywymiarowane, czyli tutaj dbamy o to środowisko pracy, żeby pracownikom pracowało się jak najlepiej, jak najbardziej komfortowo. Oprócz tego też to świadczy o tym, że bardzo mało jest tej frakcji takiej organicznej, czyli ta selektywna zbiórka, to segregacja nie wygląda najgorzej, aczkolwiek w przypadku tego żółtego worka, no niestety, tutaj bardzo często jest to przeświadczenie, że co plastikowe, to do żółtego worka, a my właśnie chcemy powiedzieć, że niekoniecznie tak jest, bo chociażby takim prostym przykładem, właśnie chociażby takie zabawki, tak, które bardzo często mają, owszem, elementy plastikowe, ale pojawia się element gumowy, pojawia się ośka metalowa, to już jest odpad, jak my to nazywamy, typu kombi, i on nie powinien trafić do żółtego worka. To powinno już wtedy zostać skierowane do tego czarnego worka, do odpadów zmieszanych komunalnych.
Teraz znajdujemy się przy miejscu, które jest znane bardzo mieszkańcom różnych gmin, bo tam szczególnie się mówi o przokach, ale u nas w Koninie też taki przok jest. Do czego to miejsce służy i kto może skorzystać?
Może skorzystać każdy mieszkaniec miasta Konina, ale ja nawet bym powiedział, że jeżeli chodzi o nasz przok, my bardzo szybko tutaj i reklamowaliśmy, i tą promujemy, więc od samego początku, jak tylko ten obowiązek spoczywał na gminach, na mieście, żeby takie przoki otwierać, tak u nas tak samo szybciutko taki przok otworzyliśmy. Skorzystać może każdy mieszkaniec. Mieszkaniec miasta Konina i może dostarczyć tutaj, ja to zawsze nazywam, takie odpady problemowe, które po wrzuceniu do właśnie selektywnej zbiórki, do któregokolwiek z worków, no stanowiłyby poważne utrudnienia, a nawet zagrożenie tak prawidłowej realizacji procesów. Między innymi...
No ja mam od razu tutaj przy sobie dwie baterie. Co z nimi zrobić?
Bardzo dobrze, proszę przywieźć je do przoku, do naszego zakładu, my je przyjmujemy. Właśnie ważne jest to i o tym trzeba pamiętać, że gro osób nie ma informacji, nie wie o tym, że przok jest całkowicie za darmo, czyli przyjmowanie odpadów na przok jest całkowicie za darmo, czyli koszt, jaki ponosimy z tego tytułu, to, że po prostu te odpady musimy dostarczyć. To wszystko. Ja bardzo często, kiedy oprowadzamy wycieczki osoby po zakładzie, które zwiedzają zakład, znaczy mówię o tym, że jest taka nieświadomość, bo ludzie są w stanie wywozić te odpady do lasów, na łąki i inne tego typu miejsca, ryzykując otrzymanie wysokiego mandatu, a tutaj mogą zrobić to kompletnie za darmo, mają potwierdzenie przekazania tego odpadu, więc sytuacja jest bardzo transparentna i przede wszystkim te odpady też z przoku, o czym trzeba pamiętać, one są później też kierowane na konkretne instalacje. Tu jest jakby miejsce, w którym my przyjmujemy, ale później na cały zakład, na konkretne instalacje, konkretne grupy odpadów są przekazywane w celu prawidłowego zagospodarowania.
I co tutaj trafia? Jakie elementy najczęściej ludzie przywożą? Co mi tu się rzuciło w oczy? Styropian jest na przykład, coś takiego problematycznego. Często wyrzucamy to, zostawiamy w śmietnikach, a można to samemu tutaj dostarczyć. Dlaczego taką drogą to zrobić?
No właśnie chociażby ten styropian jest takim dobrym przykładem ze względu na to, bo zazwyczaj się to wrzucało do czarnego worka, gdzie można właśnie to odseparować, czyli automatycznie już nie obciążamy procesu unieszkodliwienia termicznego dodatkowym odpadem w postaci właśnie tego styropianu. Tak samo jak odpady właśnie właśnie budowlane, gruz budowlany. To są odpady, które na same instalacje mogą bardzo szkodliwie działać. Mogą działać na jej szybsze zużywanie się, ale też przede wszystkim na awaryjność. Tak samo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Też o tym trzeba pamiętać. Ten sprzęt, który jest do nas dostarczany, ważna informacja musi być kompletna. Czyli nie odcinamy przewodów, nie odcinamy tych agregatów. To wszystko musi być kompletne. Dlaczego? Dlatego, że dalej my przekazujemy to do firmy, która rzeczywiście prowadzi recykling. Czyli jest tutaj prowadzony w 100% recykling tych odpadów, tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Jadąc tutaj jeszcze zauważyłem gdzieś w krzakach, daleko od zakładu, ale jednak gdzieś no, tych zarośli dużo w koni nie mamy, opony. To też można tutaj do Was przywozić?
Tak, tych grup odpadowych, które przyjmujemy na przykład jest naprawdę dużo i oczywiście też opony. No ja też jestem świadkiem często właśnie gdzieś nad wodą czy w lesie tego, że ktoś wyrzucił te opony.
Ludzie boją po prostu, że muszą za to zapłacić, za utylizację tego.
No ale właśnie, no tak jak mówimy, za darmo przywożą tutaj i też kolejna ważna informacja. Opony nie są pozostawione same sobie, są przekazywane do firmy, która zajmuje się recyklingiem, czyli ten odpad swój potencjał ma wykorzystany, czyli zawracamy tak ponownie ten surowiec do obiegu i mamy w 100% prowadzony recykling.
W takim razie zachęcamy, by dla dobra przyrody i także dla zmniejszenia opłat za wywóz i utylizację odpadów dobrze zapoznać się z tym, co powinniśmy wrzucać do poszczególnych kontenerów, segregując śmieci. Pamiętajmy też o PSZOK-u, by żadne duże i zużyte materiały nie lądowały już nigdy w lasach. A o tych wszystkich podstawowych zasadach można przeczytać na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.